umiłowani w Chrystusie Panu. Jak zostało wspomniane 2 tygodnie temu, sumienie potrzebuje 2 narzędzi, aby doprowadzić człowieka do celu, jakim jest pełnienie dobra moralnego, a co za tym idzie, wypełnianie woli Bożej. I tymi narzędziami są rozum i wola. Nasza święta wiara poucza nas, że gdyby człowiek używał prawego rozumu i silnej woli, czyli gdyby zawsze szedł za nakazami prawego sumienia, wówczas zdołałby odkryć prawie wszystkie przykazania dekalogu, wszystkie z wyjątkiem 3. Albowiem prawie wszystkie przykazania Boże są elementem prawa naturalnego, które jest dostępne wszystkim stworzeniom rozumnym i obowiązuje wszystkich zawsze, wszędzie i bez żadnych wyjątków. Ale niestety po grzechu pierworodnym ta sytuacja człowieka dość mocno się pokomplikowała, ponieważ skutkiem pierwszego nieposłuszeństwa wobec głosu Boga, czyli skutkiem pierwszego w historii ludzkości nieposłuszeństwa wobec głosu sumienia prawego, było między innymi osłabienie woli i zaćmienie rozumu. Człowiek odtąd zaczął coraz częściej mylić kategorie dobra i zła z kategoriami przyjemności i cierpienia, potem zaczął je utożsamiać i w konsekwencji w jego działanie wkradł się nie tylko egoizm, ale wkradł się również błąd, czasami zawiniony, czasami niezawiniony. Jeśli człowiek ulega egoizmowi, czyli świadomie i dobrowolnie występuje przeciw sumieniu prawemu i pewnemu, albo jeśli działa zgodnie z sumieniem błędnym, ale błędnym w sposób zawiniony, to wówczas oznacza to tyle, co pogardę dla Boga, którego głosu się nie respektuje. I taki czyn nazywamy grzechem. Ale jeśli człowiek działa zgodnie z sumieniem pewnym, ale jest ono niepokonalnie błędne, czyli kiedy pomimo szczerych poszukiwań człowiek uważa za dobre to, co obiektywnie dobre nie jest i idzie za tym błędem w dobrej wierze, no to wówczas grzechu nie popełnia, bo jest szczerze przekonany, że idzie za głosem Pana Boga i w ten sposób chce mu okazać posłuszeństwo. Ale nie zmienia to faktu, że błąd pozostaje błędem, i w efekcie ani człowieka nie czyni lepszym, ani żadnego dobra w świat nie wnosi. W takim, moi drodzy, opłakanym stanie sumienia znajduje się ludzkość po grzechu pierworodnym. Ale Pan Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, postanawia działać. Jego celem jest naprawa ludzkiego sumienia, ponieważ sumienie jest tym jedynym miejscem, jest tym jedynym sanktuarium, poprzez które może do niego przemówić, może go przekonać do czynienia dobra i może go uratować od wiekuistego potępienia. A więc Pan Bóg postanowił ratować człowieka przez uratowanie jego sumienia na wieki. Ale żeby tego dokonać, Bóg musiał wspomóc te 2 narzędzia, na których sumienie bazuje, czyli rozum i wolę. Zaćmienie rozumu spowodowało, że człowiek, często nawet pomimo szczerych chęci, nie dochodził jednak do całej prawdy. Bo intuicyjnie poznawał, że na przykład należy czcić bóstwo, ale równocześnie zaczął wymyślać swoje religie na swoich ludzkich zasadach. Intuicyjnie poznawał, że małżeństwo jest czymś dobrym, ale równocześnie zgadzał się na poligamię czy rozwody. Intuicyjnie poznawał, że życie ludzkie jest wielką wartością, ale równocześnie legalizował aborcję, dzieciobójstwo czy prawo odwetu. Dlatego Pan Bóg postanowił się człowiekowi objawić. Postanowił mu objawić swój zamysł życzliwości. Wybrał sobie jeden naród spośród wielu narodów, z którym zawarł przymierze pokoju oparte o dekalog, o 10 przykazań Bożych. W sposób publiczny, z perspektywy boskiego autorytetu, na kamiennych tablicach, które symbolizują niezmienność i niezniszczalność Bożego prawa, Pan Bóg ogłosił prawa sumienia. Te prawa, których człowiek skażony grzechem nie odkrył w całości, chociaż ma je w sobie zapisane. Od tej jednak chwili człowiek nie może się wymówić, że ich nie zna. I dlatego Bóg może sądzić i będzie sądzić każdego człowieka z zachowywania dekalogu. Bóg powiedział do Mojżesza takie słowa: kto wypełnia przykazania Boże, dzięki nim żyć będzie. Jaki był jednak problem? Taki, że nikt w Starym Testamencie nie był w stanie wypełnić wszystkich przykazań Bożych. Dlaczego? Dlatego, że przez grzech pierworodny została osłabiona również nasza wola. Tak więc Pan Bóg postanowił również uzdrowić naszą wolę poprzez wyzwolenie człowieka z grzechu i dokonanie dzieła odkupienia. Nasz Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu i zmartwychwstając 3. dnia, wysłużył nam łaskę, z pomocą której nasza wola jest w stanie wypełnić wszystkie przykazania Boże poznane przez rozum. I najpiękniejszym tego przykładem jest życie Najświętszej Maryi Panny. Odkąd więc Bóg objawił się człowiekowi, odkupił go w swoim miłosierdziu i udziela mu łaski, pomocy przez święte sakramenty, człowiek nie może się wymówić, że nie jest w stanie poznać i wypełnić 10 przykazań Bożych. Jeśli ich nie zna, to z własnej winy. Jeśli ich nie wypełnia, to z własnej winy i zaniedbania. Dekalog, jak poucza nas objawienie Boże, jest publicznie ogłoszonym prawem sumienia. Dekalog obowiązuje wszystkich wszędzie. Bardzo ciekawe jest to, że aż 8 na 10 przykazań Bożych ma charakter negatywny, czyli ma charakter zakazu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Jest to bardzo istotna informacja, ponieważ tradycyjna nauka Kościoła nas poucza, że wszystkie przykazania Boże, które rozpoczynają się od słowa nie, pozostają w mocy niezależnie od okoliczności, bo zabraniają one tak zwanych czynów wewnętrznie złych, czyli takich, których moralna ocena jako złych nigdy się nie zmienia, choćby człowiek czynił je nawet z dobrą intencją. Innymi słowy, jeśli chodzi o trzecie, czwarte przykazanie, które się tak nie zaczynają, a więc pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił i czci ojca swego i matkę swoją, to istnieją okoliczności, które pozwalają mi na przykład nie święcić Dnia Pańskiego, bo jestem lekarzem, mam całodniowy dyżur w niedzielę i mam przy okazji 2 operacje, nie jestem w stanie myśleć o Bogu wtedy. Albo są sytuacje, w których mogę nie czcić rodziców, bo porzucili mnie, mocno skrzywdzili. Ale nigdy nie istnieją żadne powody, choćby najpoważniejsze, które sprawiałyby, że czczenie innych bogów, wyznawanie fałszywych religii, zabójstwo, cudzołóstwo, inne grzechy nieczyste, kradzież czy oszustwo nagle stałyby się czymś dobrym czy godnym pochwały. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor napisał takie zdanie. Wobec norm moralnych, które zabraniają popełnienia czynów wewnętrznie złych, nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wyjątków. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim nędzarzem tej ziemi. Wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi. I w tej samej encyklice Ojciec Święty potępił jako herezję tezę zwaną tak mądrze konsekwencjonalizmem czy proporcjonalizmem. Jest to taka teza etyczna, która głosiła, że do oceny moralnej czynu należy wziąć pod uwagę jedynie jego konsekwencje, a potem zbadać proporcje wynikłe między dobrem a złem. Jeśli dobra jest więcej, to taki czyn można by uznać za dobry. Tak dla przykładu, jeśli więc ukradłbym bogaczowi jakąś sumę pieniędzy, żeby dać biednym, czyli stałbym się takim klasycznym Janosikiem, no to wówczas wedle tej tezy popełniłbym czyn dobry. Choć z pozoru wydaje się to nawet do przyjęcia, to jednak idąc tą drogą łatwo byłoby usprawiedliwić właściwie każdą zbrodnię. Bo zwróćmy uwagę, że dokładnie takim samym sposobem myślenia argumentuje się aborcję czy eutanazję, że będzie to z pożytkiem dla dziecka, bo na przykład miałoby być chore. Będzie to z pożytkiem dla chorego, bo nie będzie cierpiał. Będzie to z pożytkiem dla otoczenia, bo nie będzie się musiało nimi zajmować. Pamiętacie, co powiedział Kajfasz do Sanhedrynu, żeby ich przekonać, by Jezusa złapać i zabić? Lepiej jest dla was, żeby zginął jeden człowiek, niż żeby zginął cały naród. No logiczne, lepiej poświęcić jednego, niż spowodować cierpienie całego narodu. Co za diabelski spryt, co za diabelska przewrotność. Papież Polak potępił ten sposób myślenia, tę herezję, przede wszystkim dlatego, że jest to nie do pogodzenia z Bożym objawieniem. Bo prawo Boże, podobnie jak sam Bóg i jego natura, jest niezmienne. To człowiek ma się do niego dostosować i ufać, że Bóg dopomoże tym, którzy pełnią jego wolę, a nie zmieniać przykazania pod swoje widzimisię. Inaczej jak zrozumieć postawę męczenników wszystkich czasów, którzy woleli życie oddać, niż wyprzeć się prawdziwej wiary? A często to męczeństwo wiązało się z szeregiem niekorzystnych sytuacji, bo często ginął jedyny żywiciel rodziny, bo potem rodzina była wystawiona na prześladowania, cierpienia. A jednak czynili to, bo pamiętali, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Skoro, jak zostało powiedziane, dekalog jest wyrazem woli Bożej i prawem sumienia, poprzez które Pan Bóg przemawia do człowieka, choć robi to w sposób bardzo subtelny, to wystąpienie przeciwko przykazaniom, nawet dla bardzo szczytnych celów z naszego punktu widzenia, zawsze będzie wystąpieniem przeciwko najwyższemu prawodawcy, przeciwko nieskończonej mądrości i przeciwko nieskończonemu majestatowi Boga. Dlatego taki czyn nazwiemy grzechem. Istotą grzechu jest nie tyle to, że przekraczamy prawo, tylko to, że przez przekroczenie prawa obrażamy Boga, nasze ostateczne dobro, i odwracamy się od Niego, naszego ostatecznego celu. Dodatkowo, jeśli grzech jest ciężki, a my go nie naprawimy przez skruchę i spowiedź, to czeka nas to, co wybraliśmy. Wieczny los bez Boga, czyli piekło. Drodzy bracia i siostry, ciągle w naszym życiu powstaje i będzie powstawał dylemat: być wiernymi sumieniu prawemu, czyli głosowi Pana, czy pełnić swoje zachcianki, dostosować swoje życie do norm prawa Bożego, czy nagiąć głos sumienia do swoich wizji, żyć wedle dekalogu, czy żyć w grzechu. Czcigodny sługa Boży arcybiskup Fulton Sheen napisał: są ludzie, którzy uważają, że powinniśmy dostosować zasady moralne do naszej niemoralności. Są też ludzie, którzy uważają, że powinniśmy zmienić Boga, aby dostosować Go do naszej bezbożności. Każdy, kto popełnia grzech, zwłaszcza ciężki i trwa w nim, jest albo potwornym cynikiem, jeśli wie, że działa wprost przeciw Bogu i się tym zupełnie nie przejmuje, albo jest potwornym głupkiem, jeśli myśli, że Bóg w końcu dostosuje się do jego zasad gry. Niektórzy jeszcze pragnęliby żyć dekalogiem, ale z takimi pojedynczymi wyjątkami. Ale święty Jakub wyjaśnia w swoim liście: choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpił jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział nie cudzołóż, powiedział także nie zabijaj. Tak w objawieniu, jak i w sumieniu Pan Bóg wyłożył na stół wszystkie karty. Zasady gry są jasne. Albo postępuje według Boga, albo przeciw Niemu. Albo żyje w łasce, albo żyje w grzechu. Ostatecznie albo niebo, albo piekło. Tertium non datur. Nie ma trzeciej drogi. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybór należy do Ciebie i Ty go podejmiesz w sumieniu ze wszystkimi tego konsekwencjami. A jakie są konsekwencje? Mówi o tym prorok Ezechiel. Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Amen.